Bracia i siostry, tak jak już w ogłoszeniach zostało wspomniane, w poniedziałek ubiegły, 13 stycznia, odbył się pogrzeb mojej mamy w Warszawie, w którym uczestniczyli wierzący bracia i siostry, no przede wszystkim ze zboru w Warszawie, gdzie ona była członkiem zboru, ale też i z innych zborów z Warszawy i z okolic Warszawy, i także byli wierzący także i z naszego zboru. Brat Jan także usługiwał Bożym Słowem na pogrzebie. Było zwiastowane Boże Słowo. Między innymi czytany był Psalm 90. Czytane było słowo o nadziei, jaką mamy jako wierzący ludzie z pierwszego listu do Tesaloniczan z 4 rozdziału. Były też i słowa świadectwa, przypominające to, że prawdziwe są słowa, które nam mówią, że błogosławieni są ci, którzy w Panu umierają i że ich uczynki idą za nimi. Przyjdzie czas sądu Chrystusowego i wtedy sam nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, będzie oceniał te uczynki. Będziemy sądzeni nie na potępienie, ale aby otrzymać nagrodę od Niego za to, co czyniliśmy dla Bożej chwały i dla zbudowania Bożych dzieci. I potem już po uroczystości pogrzebowej było jeszcze spotkanie w zborze w Warszawie, tam przy ulicy Kurpiowskiej. I bracia i siostry też dzielili się świadectwami, mówiąc o tym, o różnych wydarzeniach, nawet i wesołych z życia, jaki wpływ na ich życie, na ich duchową postawę, na zrozumienie Bożego Słowa, czy jakieś inne okoliczności miała też i moja mama. I dla mnie to było bardzo budujące. Być może jeszcze bardziej było to budujące dla mojej cioci Angeliny. Moja mama była najstarszą córką brata Kazimierza Najmłowskiego, który był pierwszym pastorem tego zboru. Już z trójki rodzeństwa została tylko moja ciocia Angelina, która w piątek z córką wróciły do Wielkiej Brytanii, bo tam mieszkają. I dziękuję braciom i siostrom i za modlitwy w tym czasie o mnie, o rodzinę. Pan Bóg wspiera poprzez swoje słowo, daje pokój do serca i radość z tej żywej nadziei, jaką mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Nie musimy się smucić jak ci, którzy nie mają nadziei, a my mamy nadzieję, mamy żywą nadzieję i dlatego ten smutek z powodu odejścia bliskiej osoby połączony jest z radością, z tej świadomości, że dla niej to jest daleko lepiej być z Chrystusem. A my jesteśmy w drodze. I teraz chciałbym przejść do Słowa Bożego. Mniej więcej miesiąc temu usługiwałem o narodzeniu Jana Chrzciciela z Ewangelii Łukasza, z pierwszego rozdziału. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o służbie Jana Chrzciciela. Otwórzmy również Ewangelię według Łukasza, rozdział 3. Ewangelia według Łukasza, rozdział 3. Przeczytamy może krótszy fragment Bożego Słowa od 1 do 9 wersetu. Ewangelia według Łukasza, 3 rozdział od początku. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Niech Pan Bóg przyda swoje błogosławieństwo i do tego przeczytanego fragmentu Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza. Łukasz opisuje służbę Jana Chrzciciela i umieszcza ją w konkretnym czasie historii ludzkości. To nie są jakieś bajki. On nie zaczyna tego trzeciego rozdziału od słów dawno, dawno temu, ale podaje konkretną datę, konkretny czas. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Mamy tutaj w Ewangelii Łukasza opis życia i służby Jana Chrzciciela, a też i innych ludzi, przede wszystkim Pana Jezusa Chrystusa, ale dziś chcemy się skoncentrować na Janie Chrzcicielu. I ta służba była tak samo realna w czasie i geograficznej lokalizacji, to była kraina nadjordańska, dzisiaj istnieje ta sama kraina, to było tak realne, jak życie cesarza Tyberiusza, czy życie namiestnika rzymskiego i prokuratora Poncjusza Piłata, czy króla Heroda, czy arcykapłana Annasza i Kajfasza, o których życiu możemy czytać w książkach historycznych. Ale o życiu i służbie Jana Chrzciciela czytamy w Bożym Słowie. I to jest tak samo prawdziwe i realne, jak to, co czytamy w książkach historycznych, tylko to, co czytamy w Bożym Słowie, jest dla naszego pouczenia. Jest powiedziane, cokolwiek przedtem napisano dla waszego pouczenia, napisano. A więc przeczytaliśmy fragment Bożego Słowa i chcemy się z niego czegoś dzisiaj nauczyć dla siebie. Jest to Boże Słowo także i dla nas. Chcę zwrócić uwagę na wstęp Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, pierwsze cztery wersety. Łukasz napisał tutaj, skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały. Jak nam to przekazali naocznie od samego początku świadkowie i słudzy słowa. Postanowiłem i ja, Łukasz, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Jaki jest cel, kiedy my czytamy taki fragment z Ewangelii Łukasza? Dokładnie ten sam. Abyśmy upewnili się o prawdziwości nauki, która została nam przekazana w oparciu o Boże Słowo. I to nie były bajki, jak już powiedziałem, jakieś legendy, jakieś mity. Naoczni świadkowie przekazali Łukaszowi informację, którą on z natchnienia Ducha Bożego wybrał, wyselekcjonował, opisał dokładnie te wydarzenia, które miały miejsce. A więc są to wydarzenia historyczne. I Łukasz, który wszystko od początku przebadał, opisuje służbę Jana Chrzciciela, syna kapłana Zachariasza. W pierwszym rozdziale czytaliśmy o narodzeniu Jana Chrzciciela, o zapowiedzi jego przyjścia na świat, kiedy anioł Gabriel przychodzi do Zachariasza w świątyni i oznajmia mu, że jego żona Elżbieta urodzi syna i nazwiesz go Jan. I anioł Gabriel zapowiada też, jaka będzie służba Jana Chrzciciela. On mówi do Zachariasza takie słowa: urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan i będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Rzeczywiście była wielka radość z narodzenia Jana Chrzciciela nie tylko w jego domu, ale też wszyscy, którzy o tym usłyszeli, cieszyli się z tego wydarzenia, bo to była Boża interwencja. To było Boże działanie. Zachariasz i Elżbieta byli w podeszłym wieku. To był cud podobny do tego, jaki wydarzył się w życiu Abrahama i Sary. Ale tu jest powiedziane, on będzie wielki przed Panem. Już wspomniałem, na czym polegała jego wielkość. Pan Jezus to podkreślał, że nie było większego proroka niż on. Dlaczego? Bo on poprzedzał samego Mesjasza. On w swoim zwiastowaniu wskazywał na Pana Jezusa Chrystusa: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I jego wielkość nie polegała na tym, że on czynił cuda, bo on nie uczynił ani jednego cudu. Pan Jezus zaś czynił bardzo dużo cudów. W przypadku zwiastowania Jana Chrzciciela ważne było jego poselstwo. I Pan Jezus słyszał świadectwo od ludzi, którzy przyszli do Niego, o tym czytamy w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. Wszystko, co Jan o Nim mówił, o Panu Jezusie Chrystusie, było prawdą. I to była wielkość proroka Jana Chrzciciela. On mówił o Panu Jezusie i wszystko, co o Nim mówił, było prawdą. To jest lekcja dla nas. Aby mówić o Panu Jezusie i mówić w oparciu o Boże Słowo to, co jest prawdą o Nim. Druga rzecz, on był Nazyrejczykiem pańskim. O ślubie Nazyreatu możemy przeczytać w 4 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale. I on był poświęcony dla Pana w swoim życiu i w swojej służbie. To jest ten zwrot: wina i napoju mocnego pić nie będzie. On był Nazyrejczykiem pańskim. Ale też przedziwna rzecz, ale prawdziwa, bo jest zapisana w Bożym Słowie, był napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej od urodzenia, nawet przed urodzeniem. Potem od urodzenia był napełniony Duchem Świętym. Duch Święty kierował jego życiem. Duch Święty przygotowywał go do służby. Nic nie czytamy o jego dzieciństwie. Nic nie czytamy o tym, jak wyglądało to przygotowanie. Jedno jest pewne, Pan Bóg go przygotował. Duch Święty przygotował go do czasu wystąpienia przed Izraelem, jak o tym czytaliśmy w 3 rozdziale. Ale jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Kiedy Jan Chrzciciel się urodził i Zachariasz nadał to imię, bo Pan Bóg je wyznaczył, to imię znaczy, że Pan Bóg jest łaskawy. I dlatego też służba Jana Chrzciciela, mimo że czasami on używał szorstkich słów, twardych słów, jednak kiedy jego uczniowie myśleli o nim, bo Jan Chrzciciel miał swoich uczniów też, niektórzy z nich potem stali się uczniami Pana Jezusa. Wszyscy oni, myśląc o Janie, mogli za każdym razem pomyśleć o tym, Pan Bóg jest łaskawy. Jego łaska trwa na wieki. Jego łaska codziennie jest nowa. Pan Bóg się nie zmienia, On jest ciągle łaskawy i dlatego darował swoje słowo. Kiedy Jan Chrzciciel się urodził i Zachariasz znowu przemówił to, co powiedział. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. On błogosławi Boga. I nie mówi najpierw o swoim synu, ale mówi o innym synu, który ma się narodzić. I mówi, wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Pan Jezus jeszcze się nie urodził. A dla Zachariasza to już był fakt. I wspaniała rzecz. On podkreśla, to jest mocarny Zbawiciel. To jest ten, który może zbawić. On ma taką moc, aby zbawić grzesznego człowieka. On jest tym, o którym mówili prorocy, jego zapowiadali. On będzie tym, który daruje Boże zbawienie. Ale też potem Zachariasz mówi o swoim synu. I w pierwszym rozdziale od 76 wersetu mówi, a ty dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas, i to już dzisiaj słyszeliśmy, światłość z wysokości. To jest ta prawdziwa światłość, która przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka, aby objawić się tym, którzy są w ciemności, siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Jedyne, co czytamy o Janie Chrzcicielu w tym czasie między narodzinami a wystąpieniem publicznym, to jest powiedziane, dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, albo innymi słowy, w innym przekładzie jest powiedziane, wzmacniało się w duchu, czyli duchowo się on wzmacniał, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem, zanim rozpoczęła się jego publiczna służba, a wiadomo, to był taki zwyczaj w tamtym czasie, no, że on musiał mieć no, przynajmniej 30 lat, żeby go w ogóle poważnie traktowano i te słowa, które będzie mówił. I to publiczne wystąpienie Jana Chrzciciela miało miejsce w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Jest konkretny moment w historii. Dlaczego Łukasz zapisał słowa o służbie Jana Chrzciciela? Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego? No przecież w pierwszym rozdziale no, była mowa o jego narodzeniu, ale w drugim rozdziale była mowa o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa i można byłoby równie dobrze już dalej przejść do życia Pana Jezusa Chrystusa i jego publicznej służby, ale po co Jan Chrzciciel? Myślę, z jednego powodu bardzo ważnego, który jest podany w drugim wersecie trzeciego rozdziału, a mianowicie tu mamy zapisane, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. I dlatego to było ważne. On, podobnie jak prorocy Starego Testamentu, otrzymał słowo od Pana i miał je przekazać Izraelowi. To jest Boże słowo. To nie był jego wymysł. To nie jest coś, co on tam siedział na pustyni, nie miał nic do roboty, to myślał i coś wymyślił. Absolutnie nie. On otrzymał słowo od Pana i dlatego też dla nas ważną rzeczą jest zwrócić uwagę na jego słowa, bo to nie są słowa Jana Chrzciciela, to są słowa samego Boga. A wiemy, że Słowo Boże trwa na wieki, że Słowo Boże jest prawdą, że Słowo Boże się nie zmienia. I dlatego też na dzisiaj to słowo, które zwiastował Jan Chrzciciel, jest ważne. Możemy coś z niego odebrać dla siebie. Doszło Słowo Boże Jana. I tu widzimy autorytet służby Jana Chrzciciela. On miał przekazać Boże Słowo i miał to uczynić, będąc prowadzony przez Ducha Świętego. W jego mocy, w mocy Ducha Świętego. Jaki jest autorytet naszej służby? Dokładnie taki sam. My mamy przekazać słowo od Pana, będąc prowadzeni przez Ducha Bożego. W tym jesteśmy podobni do Jana Chrzciciela. Oczywiście poselstwo może być inne. Ale co do zasady, nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa, że jest Panem. Zwiastujemy Ewangelię Chrystusową i czynimy to tak, jak poddaje nam Duch Święty. Podobnie jak apostoł Paweł napisał, to co przejąłem od Pana, to i wam przekazałem. I my robimy dokładnie to samo. A więc Jan Chrzciciel, prorok najwyższego, prorok żywego Boga Izraela, miał ludziom przekazać słowo od Pana. Jakże długo nie było słowa od Pana. Ostatni prorok Starego Testamentu, Malachiasz, przekazał słowo od Pana 400 lat wcześniej. I była tak długa przerwa. I oto nagle przychodzi ktoś, kto ma słowo od Pana. I dlatego to słowo zostało zapisane. To było tak ważne. Co głosił Jan Chrzciciel? I gdzie to czynił? Czytamy w trzecim wersecie, przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. On głosił chrzest, on głosił upamiętanie, on głosił odpuszczenie grzechów. Już anioł Gabriel w pierwszym razie, ale o tym czytamy, zapowiedział, co będzie sednem służby i zwiastowania Jana Chrzciciela. Czytamy w pierwszym rozdziale, w 16 wersecie, wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. A więc zadaniem Jana Chrzciciela było wskazać na Pana. On był drogowskazem, pokazującym drogę do Pana. Druga rzecz. On to pójdzie przed Nim, przed Panem, przed tym, który jest też Bogiem. A przed kim on szedł? Przed Panem Jezusem Chrystusem. Aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Zwróćmy uwagę, sednem zwiastowania w służbie Jana Chrzciciela było nawrócenie. Zwrócenie się do Boga. Ale nie tylko to. Chodziło też o przemianę serca. Zwrócić serca ojców ku dzieciom. A więc chodziło o to, żeby kiedy ktoś przyjdzie do Pana, to ma wpływ na dom, na rodzinę, na to, jak się potem żyje w danej rodzinie przed Bożym obliczem. Bracia i siostry, tak samo było w naszym przypadku. Kiedy się nawróciliśmy, to czy nawracają się inni członkowie naszych rodzin, to zmienia dom, to zmienia rodzinę. Zmienione jest serce. Boża miłość jest rozlewana przez Ducha Świętego w sercu człowieka. Tu jest powiedziane, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych. I dla ojców było zadanie, ale jeśli chodzi o tych nieposłusznych, to ja myślę, że tu chodzi o dzieci. Też konkretne zadanie. Chodzi o przemianę, która ma nastąpić. Duchową przemianę i życia, i serca, i w rodzinie, i w nastawieniu do innych. Jaki ma być rezultat tego? Lud prawy. Lud, który postępuje zgodnie z Bożą sprawiedliwością. To są ludzie o zmienionym nastawieniu do Boga, bo oni nawrócili się do Pana. To są ludzie, którzy mają zmienione nastawienie do innych ludzi, bo zmienione są ich serca. To są ludzie, którzy się też upamiętali. Jan Chrzciciel obiecał ludziom, że ci, którzy się upamiętają, będą mieli przebaczone grzechy. On głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I musimy wiedzieć, o tym czytamy w Ewangelii, że ci, którzy przychodzili do Jana, aby dać się ochrzcić, oni wyznawali publicznie swoje grzechy. To było wyznanie nie dla Jana, ale to było wyznanie przed Bogiem. A Jan Chrzciciel wzywał ich: wasze upamiętanie, pamiętajcie, to nie są tylko słowa. Że rzeczywiście nastąpiło upamiętanie w waszych sercach, chcę, abyście zostali zanurzeni w Jordanie jako znak potwierdzający prawdziwość waszej pokuty. To było szczególne, bardzo dziwne żądanie dla Żydów, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela, bo zwykle taki chrzest przechodzili prozelici, ci, którzy z pogaństwa przechodzili, aby stać się częścią narodu wybranego, którzy, podobnie jak w Starym Testamencie Rut, Moabitka, przychodzili, bo chcieli, aby Bóg Izraela, żywy Bóg, prawdziwy Pan, stał się ich Bogiem w ich życiu. Oni chcieli wejść do społeczności izraelskiej. Apostoł Paweł używa w liście do Efezjan takiego zwrotu, że kiedyś wy, poganie, dalecy od społeczności izraelskiej, bez Boga na świecie. No to było zrozumiałe, jeśli chodzi o pogan. No ale tutaj Jan Chrzciciel wzywał do tego Żydów. Ale zanim przejdziemy, aby zobaczyć, w jaki sposób Jan Chrzciciel wzywał do upamiętania i do chrztu, Łukasz w 4 wersecie 5 i 6 cytuje proroka Izajasza i mówi: wystąpienie Jana Chrzciciela to spełnienie się słów proroctwa Izajasza. To Izajasz w 40 rozdziale zapisał o tym, że wystąpi Jan Chrzciciel. To jest właśnie ten głos wołającego na pustyni. To o nim prorokował Izajasz 700 lat zanim to się wydarzyło. Ale spełniły się Boże słowa. Spełniła się Boża zapowiedź. Co miał wołać? Tam na pustyni judzkiej, w tej krainie nadjordańskiej, co on miał mówić? Gotujcie drogę pańską. Prostujcie ścieżki Jego. I ciekawa rzecz, że ten czwarty werset jest również zapisany w Ewangelii Mateusza i również zapisany w Ewangelii Marka, natomiast następne dwa nie. Tylko tu, w Ewangelii Łukasza są cytowane. No i pytanie, dlaczego? Dlaczego? Każdy padł, niech będzie wypełniony, każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe, wyprostowane, a nierówne, wygładzone i ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Ten piąty i szósty werset odnoszą się do przyszłości. Piąty i szósty werset, kiedy prorok Izajasz to zapisywał, odnosi to do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na ten świat, kiedy On przyjdzie, aby ustanowić swoje tysiącletnie królestwo na tej ziemi. I ciekawa rzecz, że Łukasz z natchnienia Ducha Bożego zmienia jedno słowo praktycznie w tym szóstym wersecie. U proroka Izajasza przeczytacie, że wszyscy ludzie ujrzą chwałę Bożą. Wszyscy ludzie ujrzą wywyższenie Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który się tak uniżył aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej, przyjdzie znowu, aby być wywyższonym. Pan Bóg już go wywyższył. Posadził go po prawicy swojego majestatu i jego imię jest ponad wszelkie imię, jakie może być wymienione, czy w tym wieku, czy w przyszłym. Bo tylko w tym imieniu jest zbawienie i Piotr, apostoł, mówił, nie ma w nikim innym zbawienia, bo nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To imię Jezus znaczy Pan jest zbawieniem. I dlatego Łukasz pisze tutaj, wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże, bo to zbawienie jest w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I te słowa spełnią się w przyszłości. Tutaj nie ma jakiegoś konfliktu przez to, że ta zamiana nastąpiła, ponieważ musimy wiedzieć, na czym polega też to zbawienie, jeden z elementów tego zbawienia. To jest nie tylko przebaczenie grzechów, choć to jest nam takie najbliższe i to jest wielka radość ze zbawienia, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Panu Jezusie Chrystusie. Ale kiedy myślimy o człowieku jako o grzeszniku, to jest powiedziane w liście do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I w tym samym liście do Rzymian jest powiedziane, że tych, których Pan Bóg powołał, tych i usprawiedliwił, ale jest też tam powiedziane, tych i uwielbił, a więc obdarzył chwałą. Zbawiony człowiek będzie miał udział w Bożej chwale. Pan Bóg da mu chwałę, będzie ona przypisana do Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy w Jego chwale. I dlatego też wszyscy, którzy spojrzą na Pana Jezusa Chrystusa, zobaczą Jego chwałę, ale też zobaczą zbawienie w Nim. Ale tutaj Łukasz podkreśla tę jedną niezwykle ważną rzecz. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Boże zbawienie jest dla wszystkich ludzi. I to chcę bardzo mocno podkreślić. Dlatego, kiedy Pan Jezus żegnał się ze swoimi uczniami przed swoim wniebowstąpieniem, powiedział im, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Pan Jezus też powiedział im, aby czynili uczniami wszystkie narody. I to jest właśnie ta myśl, żeby wszyscy ludzie mogli być zbawieni. To jest w Bożym sercu ta myśl, to pragnienie, to dążenie, aby darować zbawienie każdemu człowiekowi. Ale to zbawienie jest z Bożej łaski do osiągnięcia przez wiarę. Przez wiarę. Trzeba uwierzyć, żeby to zbawienie otrzymać. O tym zbawieniu dla wszystkich ludzi już w drugim rozdziale czytamy. kiedy Józef z Marią przynieśli Pana Jezusa do świątyni w Jerozolimie, aby Go przedstawić przed Panem, złożyć ofiarę, przychodzi Symeon. I co on mówi? Kiedy wziął Pana Jezusa, to dziecię na swoje ręce, wielbił Boga. I mówi, teraz puszczasz sługę swojego, Panie, według swego słowa w pokoju, gdyż oczy moje widziały Twoje zbawienie. Jakie to jest zbawienie? To jest Boże zbawienie. A co, kogo on widział? Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy to łączymy razem, Boże zbawienie jest w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego Jan Chrzciciel, on ma zwiastować i wskazywać na Pana Jezusa Chrystusa, w którym jest przebaczenie grzechów. I zwróć uwagę, wiemy, że Łukasz jest autorem i Ewangelii Łukasza i Księgi Dziejów Apostolskich, tych dwóch ksiąg z Nowego Testamentu. I tu o Bożym zbawieniu mamy na początku Ewangelii Łukasza, a kiedy zajrzymy na koniec Dziejów Apostolskich, 28 rozdział, i 28 werset. Słowo skierowane do Żydów w Rzymie. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. Widzimy, to Boże zbawienie jest nie tylko dla Żydów, ale i dla pogan. I dlatego głosimy Ewangelię Chrystusową, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, ale potem i Greka. Bracia i siostry, dlatego i w naszym kraju, i w naszym mieście zwiastowana jest i dzisiaj ta sama Ewangelia Chrystusowa, to samo Boże zbawienie zwiastujemy, które zwiastował apostoł Paweł. Wracając do Ewangelii Łukasza, trzeci rozdział, te pierwsze sześć wersetów to jest taki wstęp. Ale teraz w siódmym wersecie nareszcie usłyszymy Jana Chrzciciela. No bo tyle mówię o jego służbie, o tym, że on ma zwiastować. Co konkretnie on mówił? Siódmy werset, mamy tutaj słowa, zapisane słowa zwiastowania Jana Chrzciciela. I oczywiście Jan Chrzciciel zwracał się do różnych grup ludzi, o tym jest powiedziane i też w dalszych wersetach, ale tutaj Jan Chrzciciel mówi do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. I co on mówi? Zaczyna od bardzo ostrych słów. Plemię żmijowe. No, to są takie słowa, żeby zaciekawić, tak? Co ma do powiedzenia? Nie, on od razu jak rentgen pokazuje ich duchowy stan. Kim wy jesteście? To byli ludzie, którzy mówili, ojca mamy Abrahama. Z nami jest wszystko w porządku. No, Pan Bóg zawarł z Izraelem wieczne przymierze, że będzie naszym Bogiem. No, my jesteśmy w porządku, my jesteśmy bezpieczni. Jan Chrzciciel mówi, nie polegajcie na waszej narodowości. Nie mówcie o tym, że jesteście potomkami Abrahama, bo Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I dla nich wypełni swoje słowo, a dla was nie. Chyba, że się upamiętacie. A więc mamy tutaj to słowo plemię żmijowe w innym przekładzie jest powiedziane potomstwo żmijowe. Ciekawe określenie. Już w ogrodzie Eden Pan Bóg coś mówił o wężu i o jego nasieniu, czy jego potomstwie. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale Pan Jezus rozmawia z różnymi ludźmi i w 40 w trzecim wersecie i dalej jest powiedziane: dlaczego mojej mowy nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł. Mocne słowa. A wcześniej, w 33 wersecie, do kogo on to mówi? Do ludzi, którzy mówią sobie, jesteśmy potomstwem Abrahama. 37 werset, odpowiedź Pana Jezusa, wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Odpowiadając rzekł, ojcem naszym jest Abraham. 39 werset, Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. I tutaj jest podobna myśl. Jan Chrzciciel mówi do tych ludzi, zobaczcie, jaki jest wasz duchowy stan. Jesteście synami niebożymi, ale diabła. Dzieci diabelskie. Jesteście w niewoli szatana. Jesteście w niewoli grzechu. Potrzebujecie wyzwolenia. Potrzebujecie upamiętania przed Bogiem. Druga rzecz, o której on mówi, Łukasza trzeci rozdział, przyjdzie gniew Boży. Kiedy mowa jest o Bożym gniewie, jest to zapowiedź Bożego sądu. Pan Bóg osądzi i diabła osądzi, i tych, którzy do Niego należą, i Jego aniołów, ale też i ludzi, którzy nie będą chcieli się upamiętać, nie uwierzą Ewangelii Chrystusowej. Pan Bóg w swoim gniewie będzie ich sądzić. To będzie przyszły gniew. A więc ja chcę zwrócić uwagę na słowa osiemnastego wersetu. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Jan Chrzciciel zwiastował dobrą nowinę. O czym mówi w tej dobrej nowinie? Jesteście grzesznikami, zasługujecie na Boży sąd. Zwiastowanie Ewangelii bez uprzedzenia człowieka o przyszłym możliwym Bożym sądzie to nie jest prawdziwa Ewangelia. Ale jest trzecia rzecz, którą tutaj Jan Chrzciciel podkreśla w wersecie siódmym. Przed tym gniewem można uciec. Można uciec. Jest możliwość. Któż wam poddał myśl, aby uciekać? Przed Bożym sądem na potępienie można uciec, ale tylko jest jedna możliwość. Poprzez upamiętanie i odpuszczenie grzechów. Boże przebaczenie usuwa Boży gniew i sąd. Nie ma potępienia. No ale najpierw trzeba wyznać grzechy Bogu. Najpierw trzeba przyjąć Jego przebaczenie. I dlatego my, tak jak apostoł Paweł jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, on wzywał wszędzie wszystkich ludzi do upamiętania przed Bogiem i do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I to jest to, co my mówimy grzesznikom. jesteś grzesznikiem, jesteś zgubiony, czeka cię Boży sąd, potępienie, ale możesz przed tym uciec pod warunkiem, że się upamiętasz i przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa jako do swojego Zbawiciela. Jemu wyznasz swój grzech, a On ma moc odpuszczać grzechy. On przebaczy. Jeszcze jest jedna rzecz ciekawa w tym. Któż wam poddał myśl? Tutaj Jan Chrzciciel powiedział. Kto wam powiedział, żeby uciekać przed Bożym gniewem? Potrzebny jest ktoś, kto będzie zwiastować, kto wskaże, kto pokaże drogę wyjścia z tego beznadziejnego położenia, z potępienia, spod Bożego wyroku śmierci. Kto to czyni? To sam Pan Bóg czyni. Owszem, używa do tego ludzi, którzy zwiastują Ewangelię, ale oni poddają tę myśl. A więc innymi słowy, Pan Bóg wzywa tutaj przez to słowo, zastanów się. Zastanów się nad swoim życiem. Pomyśl o tym, jak wygląda twoje serce, jak wygląda twoje życie przed Bogiem, dokąd zmierzasz. Kiedy staniesz przed Bogiem, czy staniesz przed Bogiem, który jest Ojcem, czy przed Bogiem, który jest sędzią? Czy staniesz przed Zbawicielem? Czy staniesz na sądzie na potępienie? I dlatego to Bóg w swojej łasce chce darować zbawienie każdemu pokutującemu grzesznikowi i dlatego poddaje tę myśl. Jest możliwość zbawienia, jest możliwość ratunku, ale ono jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Trzeba się upamiętać. I 8 i 9 werset, tym zakończę. Tutaj Jan Chrzciciel mówi, wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Upamiętanie to nie są tylko słowa, ale to jest przemiana życia. Chodzi o to, aby życie potwierdziło słowa. Że rzeczywiście nastąpiło wyznanie grzechów, nastąpiło przyjęcie Bożego przebaczenia i Bożego zbawienia i nastąpiła zmiana w życiu. Drzewo nie przynoszące owocu dobrego, a ten dobry owoc to jest owoc godny upamiętania. Jeżeli nie będzie tego upamiętania, nie będzie owocu, nie będzie potwierdzenia w życiu, no to skończy się tylko na pustych słowach. I co Pan Bóg zrobi? Takie drzewo zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Będzie sąd. Dlatego lekcja jest następująca. Upamiętanie to jest odwrócenie od mojego pochodzenia. Ci ludzie myśleli, no ojca mamy Abrahama. Pan Bóg nie ma względu na osobę. To jest odwrócenie od moich zasług, bo ja swoimi zasługami, dobrymi uczynkami nie jestem w stanie zasłużyć na zbawienie. Bo z powodu jednego grzechu spadnie na mnie potępienie. To nie jest tak, że ktoś stanie na sądzie ostatecznym, jak ludzie mają takie przekonanie, Pan Bóg będzie miał taką dużą wagę i położy na jednej szali dobre uczynki, na drugiej złe uczynki i zobaczymy, co przeważy. Jeden grzech przeważy wszystkie dobre uczynki. Jeden grzech. Nie na tym opieramy nasze zbawienie. Ale opieramy je na Bożym miłosierdziu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości, którą nas umiłował, zbawił nas. Nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy. On zbawił nas z powodu swojego miłosierdzia. I dlatego tutaj jest wezwanie Jana Chrzciciela. Zdajcie się na Boże miłosierdzie. Wyznajcie Jemu swoje grzechy. Nawróćcie się do Niego, a będą zgładzone grzechy wasze. I spełnią się wtedy słowa proroka Izajasza, choćby grzechy wasze były czerwone jak szkarłat. jak śnieg zbieleją. I dlatego też i dzisiaj chcemy uczyć się od Jana Chrzciciela, jak mamy zwiastować dobrą nowinę. Mamy pokazać ludziom potrzebę zbawienia. Powiedzieć im, że są grzesznikami na drodze na potępienie, ale jest możliwość ucieczki. Pan Bóg w swojej miłości, w swojej łasce darował Zbawiciela, tego, który położył swoje życie za nas. On wziął nasze grzechy na drzewo krzyża, tam umarł i przelał swoją krew dla naszego odkupienia, żeby to zbawienie otrzymać. Trzeba uwierzyć. Uwierzyć, że Pan Jezus umarł za moje grzechy, za moje winy. I jest powiedziane, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy. To jest obietnica Bożego Słowa. A potem chodzi o życie, które będzie potwierdzeniem. Chodzi też i o chrzest. Nie taki chrzest jak Jana Chrzciciela, już ten chrześcijański chrzest potwierdzający przemianę w życiu. Stare życie przeminęło, wszystko stało się nowe. A potem mamy wydawać owoce godne upamiętania. Swoim życiem potwierdzać, że należymy do Zbawiciela. Co jeszcze Jan Chrzciciel mówił ludziom, można przeczytać w następnych wersetach. Różni ludzie przychodzili, ale nie tylko Żydzi, także i poganie, żołnierze rzymscy przychodzili. I tu już była zapowiedź, że zbawienie jest dla wszystkich ludzi. I chwała Bogu za to, że to się nie zmieniło, czas łaski jeszcze trwa. I dzisiaj każdy, kto jeszcze nie jest pojednany z Bogiem, ma tę możliwość, bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Może przyjść, wyznać swój grzech w modlitwie, prosić o przebaczenie, a Pan Bóg odpuszcza i zmienia i życie, i serce człowieka dla swojej chwały, dla chwały Pana Jezusa Chrystusa. Amen.